Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Gościem naszego programu jest ksiądz profesor Tadeusz Gus. Kłaniam się księdzu profesorowi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, drogi ojcze Grzegorzu i drodzy Państwo, wszyscy, którzy w całej Polsce już od dzisiejszego dnia możecie oglądać tutaj te Rozmowy Niedokończone i wszystkie programy telewizji Trwam. I jak najserdeczniej pozdrawiam.
Ksiądz profesor jest kierownikiem Katedry Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Księże profesorze, dzisiaj temat, który chcemy naszym widzom i słuchaczom zaproponować. Filozofia miłosierdzia Boga w myśli błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana. Można powiedzieć, spotykamy się po 40 dniach, bo 5 stycznia mówiliśmy również o tym traktacie, bo cały czas rozważamy traktat księdza, błogosławionego księdza Michała Sopoćki. I w takich rozmowach mówiliśmy, że ten 15 lutego to ważny dzień, bo i wspominamy świętą Faustynę, jej imieniny, no i przede wszystkim wspomnienie błogosławionego księdza Michała Sopoćki.
I tak działa właśnie miłosierna opatrzność Boga w Trójcy Świętej Jedynego, niezwykłego Stwórcy Wszechświata i człowieka. I jakże trudnego do wysłowienia Mesjasza, Odkupiciela, Zbawiciela całego stworzenia. To jest coś niebywałego i rzeczywiście ta data jest datą opatrznościową w moim wewnętrznym, osobistym przekonaniu. A co więcej, dzisiaj właśnie też obchodzimy wspomnienie liturgiczne w Kościele Powszechnym jednocześnie błogosławionego spowiednika siostry Faustyny, księdza Michała Sopoćkę i świętego Klaudiusza, jezuitę, kanonizowanego przez naszego błogosławionego Jana Pawła II, który był z kolei spowiednikiem wielkiej świętej Małgorzaty Marii Alacoque, która otrzymała objawienia Jezusa Miłosiernego i Jego Najświętszego Serca. I on doprowadził z jednej strony do uwiarygodnienia tej siostry Małgorzaty Marii Alacoque przed jej współsiostrami i w ogóle przed Kościołem. I co więcej, on właśnie zawierzył się Najświętszemu Sercu Jezusa w dniu, który później Kościół Święty Powszechny ustanowił uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa. I tak jak święty Klaudiusz, który zmarł w 1682 roku, tak jak on był takim apostołem uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, tak błogosławiony kapłan z ziemi wileńskiej, białostockiej stał się apostołem miłosierdzia i też żarliwie pracował nad tym, żeby cały Kościół Powszechny wprowadził uroczystość Miłosierdzia Bożego, którą dzisiaj Kościół przeżywa w drugą niedzielę wielkanocną.
Nam Miłosierdzie Boże kojarzy się z apostołką Miłosierdzia, siostrą Faustyną, sekretarką Pana Jezusa. No ale wiemy, że ten związek i spowiednika, kierownika duchowego błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana, z nią był szczególny. Mówiliśmy ostatnio na temat stworzenia, właśnie w traktacie księdza Sopoćki, a dzisiaj chcemy coś więcej powiedzieć o odkupieniu. Jak ksiądz profesor widzi to przejście, tak, między stworzeniem i odkupieniem, czy w którym bardziej wyraża się, można powiedzieć, miłosierdzie Boga?
Ten punkt, ten temat i w ogóle to zagadnienie to jest tak fascynujące dla ludzkiego ducha, który poszukuje prawdy o tym, skąd pochodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, my jako istoty rozumne i wolne, że rzeczywiście przy analizie tego traktatu i jakkolwiek nie ulega żadnej wątpliwości i my analizując ten traktat o miłosierdziu Boga w jego dziełach księdza Michała Sopoćki nie chcemy relatywizować wartości misji świętej siostry Faustyny, wprost przeciwnie. Te wszystkie myśli o miłosierdziu Bożym, one dojrzewały w duchu tego wielkiego kapłana, którego wspomnienie dzisiaj Kościół obchodzi. I dojrzewało właśnie na gruncie objawień Jezusa Miłosiernego ofiarowanych w wielkiej łaskawości siostrze Faustynie Kowalskiej. Ale zasługą tego kapłana jest to, że on w sposób taki filozoficzno-teologiczny podszedł do treści tych objawień, co jest bardzo ważne dla rozumu ludzkiego. A więc właśnie tutaj chcielibyśmy ukazać, że jakkolwiek stworzenie świata jest, jak powiedzieliśmy sobie podczas ostatniego programu w styczniu, jest już dziełem boskiego miłosierdzia. Dlaczego? Ponieważ Bóg wiedział przed stworzeniem świata, że istoty rozumne i wolne załamią się w tej ich relacji do Niego, czyli nie dadzą pozytywnej odpowiedzi, doskonałej odpowiedzi na propozycję wiecznego współistnienia właśnie ze swoim Stwórcą. A pomimo to Bóg zdecydował się, żeby z nicości wyprowadzić wszechświat, a w nim wielkiego, cudownego w swojej bytowości człowieka o niezwykłych możliwościach bytowych, w sensie i ducha, i ciała. Ale ksiądz Sopoćko twierdzi, że jakkolwiek wielkim było miłosierdzie w akcie stworzenia świata, w rozumnym, wolnym, Bóg Stwórca nie był w ogóle przymuszony, żeby stworzyć wszechświat, dlatego że on nie miał żadnej potrzeby. To nie było w ogóle w jego interesie. Dlatego że Bóg jako istota absolutnie doskonała, wiecznie doskonała, ona nie potrzebuje niczego, żeby uzyskać cokolwiek dodatkowego. I dlatego stworzenie, jak powiedzieliśmy, jest takim aktem Boga na zewnątrz, jego bytowości. I ksiądz Sopoćko twierdzi, ale odkupienie, czyli wydobycie człowieka ze stanu grzechu, który ksiądz Michał traktuje jako stanem tragiczniejszym, aniżeli nieistnienie samo. To jest rzecz
ale
bardzo
gdyby
ciekawa.
Nie grzech pierworodny, czy w ogóle nie grzech, no to ktoś by powiedział, że odkupienie nie byłoby konieczne. Zupełnie inaczej potoczyłaby się historia zbawienia.
I miałby rację, dlatego że nie byłoby historii zbawienia. Historia zbawienia pojawia się w tym punkcie, kiedy dokonuje się załamanie relacji miłości człowieka rajskiego, który nie miał umrzeć w raju. W raju miała tylko dojrzeć jego osobista decyzja do życia z Bogiem. Ale w sensie rozumności, wolności, człowiek rajski miał tylko w tej rajskiej wolności i rajskiej rozumności powiedzieć Bogu tak i tak jak Matka Najświętsza, która nie odziedziczyła grzechu pierworodnego, jest niepokalaną od momentu poczęcia aż na wieki i ona nie umarła, lecz z ciałem i duszą została wzięta do nieba, więc z raju byłoby przejście, my nie wiemy jakie, może nam Pan Bóg i to zapewne powie w tym Królestwie Niebieskim w wieczności, jak to by się mogło wszystko odbyć, ale jedno jest pewne, że rajski stan bytu nie znał ani choroby, ani tej niejednokrotnie tragicznej w swojej postaci sędziwości, ani starzenia się ludzkiego organizmu, ani też śmierci. To wszystko są skutki grzechu.
Ale no, śpiewamy tak Wielką Sobotę, błogosławiona wina, ale z drugiej strony wiemy, że to odkupienie, przyjście Jezusa, wypełnienie się tak tego dzieła odkupienia zostało zaplanowane już znacznie wcześniej, że to nie do końca tylko za naszą sprawę. To takie przedziwne jest, tak, gdy myślimy o Bogu, który jest no, wszechpotężny, że jest tym, który ogarnia wszystko, to my go nie jesteśmy w stanie ogarnąć i on to zaplanował, tak, że no, nawet gdy będzie grzech, przychodzi Jego Syn na świat i podejmuje tak to dzieło odkupienie tu i teraz między nami.
Błogosławiona wina jest to pojęcie świętego Augustyna. I Augustyn rozumie pod tym pojęciem błogosławionej winy, on nie chwali grzechu jako grzechu, to musimy sobie jasno uświadomić, lecz wypowiada to w tym sensie, że rzeczywiście przez grzech ten bezmiar, jak powie ksiądz Michał Sopoćko, ta nieskończoność odwiecznego, boskiego miłosierdzia uzewnętrzniła się w takiej radykalnej postaci, która kulminuje oczywiście cierpieniem, męką i śmiercią Syna Bożego i zarazem Syna Człowieczego, Jezusa z Nazaretu, jako prawdziwego Boga i zarazem prawdziwego człowieka. I dlatego też w tym sensie ta wina jest błogosławiona, że odsłoniła nam odkupiciela, który jest niezwykły, który ofiarowuje całego siebie, całe swoje bóstwo, człowieczeństwo, ofiarowuje dla człowieka i wszechświata, żeby przywrócić im nie tylko ten rajski stan, lecz co więcej, tak jak święty Augustyn te słowa analizuje, to właśnie chodzi o to, żeby, że jeszcze bardziej uzewnętrzniła się ta miłość Boga w stosunku do stworzeń właśnie w tym akcie i wielkim, niezwykłym dziele odkupienia, które naprawdę, jak się tak bliżej człowiek przyjrzy temu dziełu, tak systematycznie, to ono powinno nas niesamowicie fascynować. To powinno być według mnie jedną z największych pasji rozumnego człowieka.
Księże profesorze, Filozofia Miłosierdzia, traktat, pierwsza część 5 stycznia o stworzeniu, mówiliśmy dzisiaj o odkupieniu. Gdzie ona się jak gdyby najbardziej uzewnętrznia, tak? Bo jakąś problematykę przedstawia błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Gdzie to się wszystko zaczyna, tak? W którym momencie tego dzieła odkupienia, bo wiemy, Jezus rodzi się, przychodzi na świat, później jest Jego czas życia ukrytego, ale w którymś momencie rozpoczyna też i głoszenie. No i te najważniejsze chyba dzieła, wydarzenia zbawcze rozpoczynają się w Wieczerniku, tutaj sakramenty, sakrament Eucharystii, kapłaństwa i później męka. Więc jakby ksiądz profesor nam tutaj też wskazał, tak, tą problematykę i to, co najważniejsze, gdy mówimy o odkupieniu w myśli filozoficznej błogosławionego Michała Sopoćki.
Nie ulega wątpliwości, że okres nauczania Jezusa kończy się podczas tego uroczystego spotkania Mistrza z apostołami w Wieczerniku. To jest jakby próg tego przejścia od nauczania, od prowadzenia działalności, od dokonywania cudów. A więc co to znaczy cud Boga? Cud Boga to jest po prostu ukazanie Jego boskości. Dlatego, że w cudzie mamy do czynienia z ewidentnym przekroczeniem wszystkich obowiązujących w kosmosie praw przyrody. I to definiujemy jako cud. Zresztą to jest dla nauki bardzo jasne, że ona operuje tylko tym, co jest możliwe we wszechświecie na gruncie praw przyrody. Natomiast w cudzie Boga mamy do czynienia z ich jednoznacznym, oczywistym przekroczeniem. I właśnie tutaj w Wieczerniku faktycznie Jezus spotyka się z apostołami, podczas ostatniej wieczerzy ustanawia te dwa wielkie sakramenty Eucharystii i kapłaństwa i tutaj występuje jako prawdziwy pośrednik pomiędzy Bogiem Ojcem a człowiekiem osłabionym przez grzech, a człowiekiem upadłym. I właśnie tutaj występuje Chrystus jako arcykapłan, jako nauczyciel i król. To jest bardzo charakterystyczne i ksiądz Sopoćko wskazuje na to, że rzeczywiście w odróżnieniu od dotychczasowego rozumienia kapłaństwa w Starym Przymierzu, Jezus nie składa ofiary Bogu w niebie za siebie i za innych. On jako absolutnie święty składa całkowicie dobrowolną, w sensie boskiej wolności i ludzkiej wolności, ponieważ ma prawdziwą naturę ludzką, ofiarę za odkupienie człowieka. I tutaj już właśnie uwidacznia się ta wielkość, ta wyjątkowość jego bytowości arcykapłańskiej, że to jest arcykapłan, który bierze całą słabość dziejów świata na własne barki, sam będąc absolutnie święty. I wkracza w najtragiczniejszy tygiel ognia zła, słabości, upadku, szczególnie istot rozumnych i wolnych, ale także i całego wszechświata, bo wszystkie stworzenia uczestniczą w grzechu, w jego skutkach. W związku z tym tutaj Jezus cały wszechświat, cały glob otacza swoją miłosierną miłością. I oczywiście tutaj jest bardzo ważny ten punkt jego pośrednictwa. Dlaczego? Dlatego, że to dla wszystkich nowożytnych systemów naukowych, filozoficznych czy teologicznych jest decydującym, jak doprowadzi się rzeczywistość do jej najdoskonalszej postaci. Czyli pytanie o pośrednika. Kto jest w stanie doprowadzić tę rzeczywistość, którą my jesteśmy sami jako ludzie i także cała rzeczywistość wszechświata, kto jest w stanie doprowadzić?
Bo my gdzieś dostrzegamy początek i myślimy o końcu, aczkolwiek tego pewnie nie pojmiemy do końca. Ale teraz tak, Bóg stworzył, bo tego za wszystkiego zapragnął, stworzył też nas, chce, byśmy byli szczęśliwi, ale tak naprawdę widzimy, nasz upadek powoduje ruinę, tak? Nie tylko w naszym życiu, ale i w relacji przez grzech do innych stworzeń, no jak gdyby burzymy to wszystko. I teraz ku czemu to zmierza przez odkupienie Chrystusa, bo mając świadomość, patrząc na siebie, że my no, częściej rujnujemy, niż chcemy współpracować z Bogiem, z łaską Jego i rozumieć, czym jest Jego odkupienie, czy przyjście Jego Syna i męka śmierci, zmartwychwstanie względem człowieka, względem stworzenia.
Generalnie patrząc, to życie, które posiadamy i to życie, którego doświadczamy tutaj, w tym wymiarze czasoprzestrzennym, czyli w kosmosie, ono jest po to, żeby się dopełnić, żeby po prostu trwać. I teraz właśnie na tym polega porządek, ład, czyli doskonałość, że, a przede wszystkim w odniesieniu do stworzeń rozumnych i wolnych, jakimi jesteśmy my ludzie, żeby doprowadzić to życie ludzkie, czyli człowieka i to każdego, do Boga. Czyli nie ulega wątpliwości, że zarówno z pozycji rozumu, jak też i z pozycji wiary, czyli łaski, a więc dodatkowego daru Boga dla człowieka, jest jasnym, że te stworzenia same w sobie, one nie uzyskają szczytu swojej doskonałości. Czyli, że cel naszego istnienia jest jakby poza nami. Czyli jesteśmy jakby w drodze do pełni bytowania, czyli do tego finału istnienia, którym jest wieczność. A co to znaczy wieczność? Obecność Boga. Ale obecność Boga twarzą w twarz. Nie w sensie symbolu, nie w sensie rozdzielenia. I tutaj ten dramat grzechu, który się pojawił w ogrodzie rajskim, doprowadził do tego, że stworzenie rozumne i wolne mówi nie względem tego planu. Czyli gdybyśmy grzech tak najkrócej chcieli opisać, to jest to taki rozumny i wolny akt człowieka, czy ludzi, czy aniołów, który dąży nie tylko do odejścia od Boga, nie tylko do machnięcia ręką, jak to się przysłowiowo mówi, na wieczność i na jego architekta, czyli na odwiecznego Boga, lecz także odrzucenie Boga jako stwórcy, odrzucenie Boga jako po prostu jako świętego. Czyli próba takiego usamodzielnienia się człowieka, która jest absolutnie niedopuszczalną. Dlaczego? Dlatego, że nie ma istnienia ani ludzkiego, czyli nie ma żadnego człowieka, ani nie ma żadnego innego stworzenia, które by powołało siebie do życia i które byłoby w stanie zapewnić sobie nieskończone istnienie. Tym kimś jest tylko ten cudowny, niezwykły Bóg, w którego my, chrześcijanie, wierzymy.
A jak miłosierdzie odkrywa się w mowie pożegnalnej w Wieczerniku?
Jezus chce przygotować z jednej strony swoich uczniów na ten akt, który jest największą tragedią w całych dziejach świata. Od początku stworzenia świata aż do dnia ostatecznego nie będzie większego dramatu poza męką, cierpieniem i śmiercią Jezusa na Golgocie. Więc Jezus, wiedząc o tym, co go wkrótce czeka, gromadzi uczniów, żeby im powiedzieć to, co jest najważniejsze. Więc pierwszym takim bardzo ważnym punktem jest umocnienie apostołów w ich wierności względem Niego. I tutaj takim przykładem jest Piotr. Piotr, który Pan Jezus mówi w Wieczerniku, wy wszyscy zwątpicie. A Piotr mówi, Panie, nigdy, ja nigdy się Ciebie nie wyprę.
Pierwszy się zaparł.
A później okazało się, że Piotr pierwszy załamuje się i co więcej, pod przysięgą zapiera się swojego mistrza, którego przecież niezwykle miłuje, dla którego poświęca życie, oddaje, idzie za nim, krok w krok, nie przysypia nocy, jest z nim. Tyle lat przecież przebywa razem ze swoim Panem, a mimo wszystko ta zgroza, ta potęga w cudzysłowie zła doprowadza Piotra do upadku. I dlatego też Jezus mówi, Piotrze, tylko w mojej mocy możesz być mocny. Czyli tylko w Bogu człowiek jest w stanie sprostać wyzwaniom, wszystkim wyzwaniom zła, to znaczy złego ducha. A kim jest ten zły duch? Księciem tego świata. Czyli właściwie architektem, który chce ukształtować według własnego, nihilistycznego, złego ducha cały świat, jest właśnie tenże upadły anioł. I właśnie tutaj Jezus pokazuje, że fundament, na którym i Piotr, i każdy apostoł, i każdy człowiek może bazować, to jest fundament miłości.
I ksiądz... Z jednej strony upadek Piotra, tak, czy upadek człowieka, tutaj takim znakiem, symbolem będzie Piotr i przykazanie miłości, tak, to nowe przykazanie, miłujcie Boga i bliźniego.
I dlaczego Pan Jezus wskazuje w tym kontekście zapowiedzi zaparcia się Piotra, dlaczego Pan Jezus mówi miłujcie się? A ksiądz Sopoćko powie, że Pan Jezus opowiedział o miłości w Wieczerniku jako zasadzie. Czyli to powinien być fundament dla całego życia ludzkiego.
Każdej relacji, tak? Można
każdej powiedzieć. Relacji względem człowieka, oczywiście względem Boga przede wszystkim, ale także i względem całego stworzenia. A dlaczego? Dlatego, że w miłości człowiek jest najdoskonalszy. Czyli w miłości człowiek osiąga największe sukcesy. Proszę zauważyć, teraz możemy powiedzieć o wielkim sukcesie polskich sportowców. Już mamy 3 złote medale na tej olimpiadzie. Tego nigdy w dziejach Polski i w historii olimpiad, w historii sportu jeszcze nie było. Dlaczego? Dlatego, że cała ta trójka tych wybitnych polskich sportowców, ona tak miłuje naród, tak miłuje reprezentowanie Polski, tak miłuje życie, że po prostu na gruncie miłości osiąga najwyższe jakości, jakie, na jakie ich naturę stać. I to jest tylko przykład na to, o czym niejednokrotnie tutaj mówiliśmy, że Polskę stać na bardzo wiele. Polskę stać na to, żeby być supermocarstwem, i to widzimy na tych przykładach właśnie tych naszych genialnych bohaterów sportowych.
Ale gdy mówimy o tym upadku Piotra i tym poleceniu, także to nowe przykazanie jest rozwiązaniem, mamy świadomość tej konieczności łączności z Chrystusem. I pewnie tak jest, i nie możemy od tego się oderwać, nie możemy tego jak gdyby odsunąć od siebie, tak? Że tylko z Chrystusem, tylko w łączności z Nim, z Jego łaską jest możliwe to, że nawet mimo upadku będziemy w stanie powstać, zobaczyć na nowo, widzieć się jako nowe stworzenie i być w stanie miłować drugiego mimo trudności nawet, tak? Które pojawiają się na tej, w relacjach z bliźnim.
Ma ojciec Grzegorz rację. Dlaczego? Dlatego, że w miłości człowiek pozostaje zjednoczony ze swoim Stwórcą, czyli z Bogiem, i pozostaje zjednoczony z drugim człowiekiem, z każdym. I w miłości człowiek pozostaje zintegrowany w sobie. Czyli co to znaczy? Że w miłości, miłość jest najdoskonalszą zasadą istnienia człowieka jako rozumnego, jako wolnego w swojej bytowości. I dlatego też właśnie w miłości człowiek po prostu pozostaje z Bogiem i Bóg pozostaje z człowiekiem. A wtedy, kiedy mamy taką relację, to rzeczywiście to jest to właściwa relacja. Bo tylko wtedy, kiedy będziemy miłować, tylko wtedy nazywamy się prawdziwie ludźmi. Dlatego, że proszę zobaczyć, dlaczego mówimy o upadłych aniołach na czele z szatanem? Dlaczego mówimy o upadłym człowieku? Dlatego, że to są takie istoty, które zanegowały miłość, a postawiły na co? Na nienawiść. I dlatego też właśnie widzimy, że miłość jest zasadą najbardziej twórczą, czyli na przykład w odniesieniu do możliwości rozwoju człowieka, miłość zapewnia człowiekowi najwszechstronniejszy, najdoskonalszy, najprecyzyjniejszy rozwój. A w nienawiści człowiek przeżywa największą deprawację. Czyli nie można bardziej sparaliżować na przykład własnych talentów, zdolności czy możliwości, które mamy jako ludzie, jak właśnie poprzez postawienie na opcję nienawiści, na którą postawił szatan. I dlatego mówimy, że najbardziej zdeprawowanym duchem, najbardziej zdeprawowaną, najbardziej taką karykaturalną bytowością jest zły duch. I w związku z tym tutaj cały wysiłek Jezusa jako Zbawiciela w Jego drodze na Kalwarię jest, żeby umocnić apostołów i wszystkich ich następców i cały świat wierzących w Boga, umocnić w tej zasadzie właśnie miłości. I ona sprawi to, co ksiądz Michał powiada, że wtedy będziemy tkwić w duchowym krzewie, to znaczy w Jezusie z Nazaretu. A ta łączność z Bogiem jest właśnie decydująca dla naszej perspektywy wiecznej. Czyli nie można osiągnąć zjednoczenia z Bogiem Ojcem i z niebem wiecznym, na innej drodze, jak tylko na tej, którą jest Jezus i który sam o sobie powiedział, ja jestem drogą. I teraz zauważmy, że tendencje wszystkich nowożytnych systemów filozoficznych są zupełnie przeciwstawne. Chodzi albo o to, żeby wymieszać w nim Boga ze światem, czyli nie możemy powiedzieć, że to jest Pan Bóg, a tutaj jest świat, lecz ci myśliciele, jak choćby Hegel, czy nawet Marx, czy inni, oni dokonali wymieszania tego, co absolutne, czyli boskie, z tym, co ziemskie, światowe, czasowe, przestrzenne i tak dalej. Albo mamy do czynienia już w ekstremalnych przypadkach z całkowitą negacją boskości jako boskości, z czym dzisiaj cały glob i cała ludzkość jest skonfrontowana między innymi choćby w tej ideologii gender.
Księże profesorze, tutaj Jezus daje też i pociechy, tak? Ten testament pociechy przekazuje swoim apostołom, tym, którzy mu towarzyszą, można powiedzieć, w tej ostatniej drodze, wieczerniku, ale też ta znacząca modlitwa arcykapłańska, kiedy modli się za siebie i modli się za uczniów i prosi Ojca, aby Ojcze, aby oni byli jedno, tak? To też jest ta można powiedzieć, perspektywa, którą Jezus wyznacza, droga, którą mamy pójść.
Jezus zdaje sobie doskonale sprawę, dysponując jako Bóg wszechwiedzą odwieczną, a z drugiej strony jako człowiek też wie doskonale, dysponując rozumem nieskalanym, że rzeczywiście tutaj człowiek, któremu powiemy o zbliżającym się cierpieniu, o zbliżającej się śmierci kogoś najdroższego, taki człowiek musi uzyskać dla swojego ducha pociechę, nadzieję, żeby nie zwątpić i nie ulec rozpaczy. Bo co to oznacza rozpacz? Rozpacz oznacza, że zło jest definitywnym zwycięzcą, że choroba, klęska, to wszystko złamie człowieka. A właśnie ta zapowiedź Jezusa o zesłaniu parakleta, czyli pocieszyciela, ona łączy się i z górą Tabor, kiedy Jezus tych trzech swoich uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, wyprowadził na górę przemienienia i przemienił się, ukazał swoje bóstwo, a w jakim celu? W tym jednym, żeby apostołowie umocnili się na tej drodze w kierunku Golgoty, bo każdy z apostołów będzie musiał osobiście, tak jak każdy z chrześcijan, każdy z ludzi, i Golgotę Jezusa z Nazaretu, i własną Golgotę musi osobiście przepracować. Dlatego, że każdy jest od momentu poczęcia właściwie konfrontowany z cierpieniem i z krzyżem. I w związku z tym pytanie o rozwiązanie pozytywne kwestii cierpienia jest jak najbardziej zasadne. I stąd ta właśnie pociecha w postaci zesłania Ducha Świętego. Jeżeli ja nie odejdę, to nie przyjdzie ten Duch Święty, który wprowadzi was w całą prawdę, który pouczy was o dramacie zła, grzechu, który wyzwoli was, który będzie waszym obrońcą.
Bo z pewnością trudno nam zobaczyć tak to w takiej właściwej perspektywie od stworzenia, czy nawet od przyjścia naszego na świat i tego końca, bo my myślimy o szczęśliwości, ale po drodze, tak jak ksiądz profesor mówi, cierpienie, ten grzech, w którym przez moją słabość uczestniczę. I teraz Jezus, który jest posłany, tak, abym nie zginął na tym świecie, ale Bóg posyła go, by mnie ocalić, by mnie odkupić. I teraz jakie jego konsekwencje i to przełożenie na moje życie? Bo tak jak ksiądz profesor wspomniał o tych różnych systemach filozoficznych, one też gdzieś próbują odkryć no, i pokazać człowiekowi, po co ma wolność, tak? Ku czemu zmierza, jak w jakiś sposób chcą na to odpowiedzieć filozofowie czy myśliciele. No i przede wszystkim, jak być szczęśliwym? I to przyjście Jezusa i dzieło Jego odkupienia z pewnością też temu ma służyć, żebym ja doznał szczęścia mimo cierpienia i mimo grzechu, w którym uczestniczę, który mnie toczy nieraz, tak? Jest to gorsza sytuacja, jak ksiądz profesor powiedział, niż nicość.
Tak. To jest ta pierwotna dyspozycja człowieka do tego, żeby rzeczywiście spełnić się, żeby być w pełni doskonałym, żeby osiągnąć taką harmonię, której skutkiem będzie szczęście. Szczęście to jest taki splot doskonałości w człowieku, który decyduje o tym, o spełnieniu. Bo szczęście najkrócej zdefiniować, że jest to duchowo, cielesne, osobowe spełnienie się całego człowieka. Spełnienie wszystkich swoich myśli, czy słów, czy pragnień, czy czynów, ale w postaci definitywnej. I do tego dążą wszyscy ludzie. Tylko, że zachodzi pytanie, na jakiej drodze osiągnę to szczęście? Jezus w tej mowie pożegnalnej w Wieczorniku powiedział apostołom, tylko ze mną, czyli tylko z tym Bogiem, którego ja objawiam, którym ja jestem, tylko ze mną możecie być w pełni szczęśliwi, czyli zbawieni. Możecie się wykupić od kary za swoje grzechy, za swoje słabości i po prostu egzystować wiecznie szczęśliwie. To jest niezwykłe pragnienie. I teraz spójrzmy na systemy filozoficzne, nowożytności choćby. Właśnie kapitalizm, który jest przede wszystkim systemem filozoficznym, a jeszcze bardziej można powiedzieć, że religijnym. Dlaczego? Dlatego, że on pod pojęciem kapitału przemyca receptę na ostateczne szczęście człowieka. Czyli zdobędziesz kapitał finansowy, ekonomiczny, to jesteś w pełni uszczęśliwiony. Co zauważyliśmy? Że po prostu problemy świata kapitalistycznego, ludzi, są niewiarygodne, olbrzymie. A ludzie najbogatsi chcą bardziej nicości, wielu z nich chcą bardziej nicości wtedy, kiedy konają, aniżeli na przykład doskonałości. To jest paradoksalne. Czyli o czym to świadczy? Że materia, to o czym ksiądz Michał Sopoćko powiedział w odniesieniu do Judasza, a mianowicie ta jego miłość złota, bo tak się wyraził błogosławiony apostoł miłosierdzia, ta miłość złota w duchu Judasza doprowadziła go do rozpadu, do rozpaczy i do tragedii, pozbawienia siebie swojego cudownego, niepowtarzalnego istnienia. Ale do tego może jeszcze dojdziemy w dzisiejszych krótkich rozważaniach, a później sobie pewnie w Radio Maryja rozwiniemy ten motyw, bo on jest bardzo ważny i bardzo charakterystyczny.
Bo ksiądz profesor wspomniał Judasza, więc też można powiedzieć w tym dziele odkupienia, bo też zaplanowaliśmy kilka części, tak, że to nie ostatnie spotkanie. Widzimy, że dzisiaj, gdy będziemy mówili o Wieczerniku, o Grójcu, że to nie te ostatnie etapy, bo jeszcze mamy tą ogromną mękę i śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie, ale właśnie gdybyśmy przeszli do tego, co dzieje się w Ogrójcu, do tego, że że Jezus zostaje wydany w ręce oprawców, tak? Że dokonuje się nad Nim sąd, że On przeżywa cierpienie, jest odrzucony, co więcej, zdrada, tak? Apostoła Judasza za to, że on gdzieś rezygnuje z tego umiłowania swojego mistrza na rzecz srebrników, tak? Trochę z perspektywy wiary takich niewartych niczego krążków złota czy srebra.
Tak, oczywiście tutaj widzimy ten dramat ideologii współczesnych, między innymi kapitalizmu, czy socjalizmu, czy komunizmu, czy liberalizmu, czy neomarksizmu czy nazizmu hitlerowskiego przecież, który też obiecywał raj dla rasy germańskiej, nordyckiej, ale oczywiście za cenę odrzucenia Jezusa z Nazaretu. Expressis verbis, odrzucenie zasady miłości Boga i bliźniego. Więc tutaj widzimy, że te najważniejsze ideologie nowożytności, one dokładnie, bardzo precyzyjnie znają dobrą nowinę, czyli to słowo o stworzeniu i o zbawieniu człowieka i wszechświata przez Jezusa z Nazaretu jako jedynie prawdziwego Mesjasza, ale radykalnie się dystansują względem Jezusa. I tutaj w Ogrójcu mamy, to jest niesamowicie głęboka w treści scena Ogrójca. Nawet sam, choć tyle lat już jestem kapłanem, prawie 30 lat, ale teraz przez te studia sam sobie na nowo i o wiele głębiej uświadomiłem z pomocą tej genialnej naprawdę myśli księdza Michała Sopoćko, zapisanej tutaj w drugim tomie jego traktatu zatytułowanego Miłosierdzie Boga w dziełach jego. I tutaj w tym drugim tomie właśnie ksiądz Michał traktuje o tej scenie Ogrójca między innymi i później przejdzie do procesu Jezusa. Później omawia w sposób rzeczywiście taki niepowtarzalny mękę, cierpienie Jezusa, dźwiganie krzyża, drogę krzyżową i oczywiście śmierć i właśnie tę scenerię tragedii Golgoty. Ale właśnie tutaj ten Ogrójec, kiedy Jezus już wie, że za chwilę przyjdzie zdrajca z kohortą arcykapłanów, uczonych w piśmie, starszych Izraela, członków Sanhedrynu, ludzi, których udało się Sanhedrynowi po prostu podburzyć przeciwko Jezusowi. Ale właśnie tutaj najpierw, tak jak pamiętamy wszyscy, drodzy Państwo, że tutaj Jezus udaje się na modlitwę. I co ciekawe, dlaczego Jezus udaje się na modlitwę? Dlatego, że Jezus jest Synem Boga Ojca. Czyli Jezus jako Syn Boży pozostaje stale w ciągu całej swojej ziemskiej misji zjednoczony ze swoim Ojcem. I to zjednoczenie uzewnętrznia się zawsze w życiu Jezusa na ziemi w spotkaniach z Ojcem, podczas modlitwy. To są te spotkania niezwykłe Syna z Ojcem. Ale teraz co się dzieje tutaj? Pan Jezus trzykrotnie, to też jest symbolicznie, to jest pewien symbol wpisany właśnie w tę trzykrotność przychodzącego Jezusa do apostołów, o których poprosił o czuwanie i modlitwę, a jednak apostołowie posnęli, odpoczywali sobie. Co to znaczy, że trzykrotnie Jezus prosi o to? To znaczy, że Jezus chce powiedzieć, że przypieczętować tę prawdę, że tylko człowiek, który zwraca się do Boga w niebie, tylko taki człowiek może ostać się, może zwyciężyć zarówno w swojej chorobie, zarówno w swoich klęskach, zarówno wobec wszystkich wyzwań zła, które za chwilę uderzą z całą brutalnością w Jego jako Syna Bożego i prawdziwego człowieka. Ale Jezus też mówi apostołom, że jeżeli nie będziecie czuwać, załamiecie się. Dlaczego? Bo modlitwa to dopływ łaski. To bycie Boga z nami. A jeżeli Bóg jest z nami, to wtedy zło nie ma dostępu do człowieka. Jeżeli człowiek jest z Bogiem, to okaże się ostatecznym zwycięzcą nad złem. I tutaj widzimy właśnie, że ta scena tej już nadchodzącej kohorty. I pierwszym jest właśnie Judasz, który zdradza, wydaje. Ale zanim do niego dojdziemy, to warto się skupić, drodzy Państwo, na postawie Sanhedrynu, czyli arcykapłanów uczonych w piśmie i starszych Izraela.
Czyli, że profesor, jeżeli mogę, za chwilę będziemy kwestię tego, tą, którą ksiądz profesor poruszył, kontynuowali, ale zaproszę też naszych widzów, żeby mieli chwilę na wybranie nawet telefonu do naszego studia. Zapraszam, drodzy Państwo, telefony 56 655 20, przepraszam, podaję te do radia, a tutaj są 56 657 0011. Drugi telefon 56 657 0012. To Polska Północna i Południowa. Telefony dla zagranicy 48 56 657 0013 i 657 0014. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zapraszam. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz profesor Tadeusz Gus. Temat, który podejmujemy, filozofia miłosierdzia Boga w myśli błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana. Księże profesorze, przepraszam, Sanhedryn i to, co dokonuje się, tak, ten sąd nad Jezusem, myślimy o tym zawsze, czy to w sposób sprawiedliwy, tak, wszystko się dokonuje. Czy to nie jest złamanie prawa, bo dzisiaj też doświadczamy często tego, że no, mówi się, że zachowujemy prawo, ale tak naprawdę jest ono łamane czy wykorzystane, by wystąpić przeciwko człowiekowi.
Drogi ojcze Grzegorze i drodzy państwo, to co dla mnie jest zaskoczeniem przy studiach tego traktatu, tej części tego traktatu dotyczącego odkupienia i tej scenerii ogrójca i tych elementów tego procesu, zanim jeszcze proces Jezusa się rozpoczął, to są rzeczy zaskakujące. A mianowicie, już w tych pierwszych momentach okazuje się, że Sanhedryn Izraela złamał prawo mojżeszowe w samej jego istocie. Po pierwsze, że według prawa mojżeszowego, które Sanhedryn reprezentował w ówczesnym Izraelu i powinien był reprezentować wiernie, dlatego że arcykapłan czy uczony w piśmie musiał znać istotę prawa mojżeszowego, bo przecież na tym bazował. Więc co się tutaj okazuje? Proszę zauważyć, że Sanhedryn wcale nie ma zamiaru w punkcie wyjścia zbadać sprawę Jezusa z Nazaretu. Lecz o co chodzi Sanhedrynowi? O zabicie, o pojmanie Jezusa z Nazaretu i zabicie go.
Skazanie na śmierć.
Tak, tak, co jest sprzeczne z prawem mojżeszowym w jego istocie, a mianowicie, że jeżeli miało się jakieś zastrzeżenia do jakiegoś człowieka, to Trybunał Religijny, czyli Sanhedryn, mógł przesłuchać po pierwsze świadków, czyli musiał znaleźć dwóch wiarygodnych świadków o nieposzlakowanej opinii moralnej. Więc co się dzieje? Arcykapłani Izraela nie dysponują ani jednym świadkiem. Dlaczego? Później na procesie, który sobie w następnym odcinku, jeżeli ojcowie w swojej dobroci pozwolą, żebyśmy kontynuowali te rozmowy, to my będziemy w następnym spotkaniu omówimy sobie sam proces Jezusa i omówimy go tylko w świetle prawa mojżeszowego i pokażemy, jakie radykalne sprzeczności istnieją w procesie Jezusa, ale już teraz proszę zobaczyć, że po jakie narzędzie sięgnął Sanhedryn? Po donos. Czyli donos był zabroniony w prawie mojżeszowym. Dlaczego? Bo prawo mojżeszowe przewidywało normalny przebieg procesu przeciwko komuś, komu chciało się postawić zarzuty. A więc to mieli być dwaj wiarygodni świadkowie, którymi arcykapłani nie dysponują w ogóle, a w momencie pojmania w ogrójcu, czyli już jest realizowany donos. I co ciekawe, że Sanhedryn w donosie do zwierzchników władzy cesarskiej Rzymu uzasadnia ten donos zarzutem względem Jezusa, że jest burzycielem politycznym, którym Jezus nie jest. Przecież Jezus powiedział, że co Cezara jest, oddaj Cezarowi, a co Boga, Bogu.
Czyli, że po prostu, że jeżeli mogę, odbiorę pierwszy telefon. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Daniel
Teraz
Duda,
zawsze.
Prawo i Sprawiedliwość z Lubonia koło Poznania. Ja tak się przysłuchuję tej ciekawej rozmowie i tutaj muszę stwierdzić, że my w Luboniu mamy dwóch świętych. Jeden błogosławiony Edmund Bojanowski, który został już wyniesiony na ołtarze przez papieża Jana Pawła II. A drugi jest to ksiądz Stanisław Sztrej, który 27 lutego został zamordowany przez zamachowca Wincentego Nowaka, który strzelił podczas mszy świętej. I ten proces beatyfikacyjny, chodzi tutaj o parafię świętego Jana Bosko w Luboniu, ten proces beatyfikacyjny cały czas jest ustalany i posuwa się zgodnie z watykańskimi procedurami. I myślę, że już niedługo czy papież Franciszek, czy może inny papież wyniesie także tego świętego na ołtarze i też będziemy mieli taką jakby bazylikę i jest to po prostu coś pięknego, bo taki mały Luboń 30-tysięczny pod Poznaniem będzie miał możliwość, proszę Państwa, takiej bazyliki mniejszej.
A panie Danielu, bardzo dziękujemy za informację, ale czy w tej kwestii, kwestia, które poruszamy w temacie, zechciałby Pan, nie wiem, czy postawić słowo, czy pewną kwestię dopowiedzieć?
Nie będę. Ja tylko chciałam poruszyć tutaj ten temat, że też takie coś tutaj, jak Michał Sopoćko, mamy coś podobnego w Luboniu. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Serdecznie dziękujemy. Błogosławiony Edmund Bojanowski to wielka postać, którą warto byłoby w tych dyskusjach dzisiaj nad edukacją w Polsce w ogóle uzewnętrznić. Rzeczywiście, że powinien być wielkim orędownikiem, jest on z nieba jako błogosławiony, ale powinien być bardziej udostępniony tej powszechnej opinii publicznej w Polsce. Jego zasługi, jego troska o wyedukowanie człowieka i to na tych wartościach, o których mówiliśmy właśnie, na zasadzie miłości Boga i bliźniego, na zasadzie zjednoczenia człowieka z Bogiem. To są szczyty edukacji. Wtedy człowiek, można powiedzieć, jest najlepiej wykształcony. Jeżeli jest świetnie zaprzyjaźniony z Bogiem, zaprzyjaźniony z człowiekiem, bo jaki cel ma edukacja? Doprowadzić człowieka do Boga, do nieba, do wieczności, do doskonałości. Do siebie samego, żeby uzyskać i ocalić siebie samego. To są filary edukacji. I dlatego też właśnie tutaj błogosławiony Edmund Bojanowski jest niezwykłą postacią.
Na tym chyba też polegało to bycie uczniów z Jezusem. On ich przez ten czas też i przygotowywał, nie tylko do misji, ale też pokazywał im i uczył tej relacji do Ojca, tak? Bo cały czas im też wskazywała na Ojca przez tą swoją postawę i bycie przed Nim, gdy razem był z apostołami.
Jezusowi jako nauczycielowi nie chodziło o nic więcej, jak tylko o to, żeby nas doprowadzić do prawdy. A kto jest prawdą? Tylko Bóg. Więc Jezus o sobie mógł i dobrze, że powiedział, ja jestem prawdą. Dlatego, że tylko Bóg jest prawdą, na przykład, a rozum ludzki dąży do poznania prawdy, czyli zaprzyjaźnia się z prawdą. A co to znaczy zaprzyjaźnić się z prawdą? To znaczy znaleźć się w takiej relacji i duchowej, i cielesnej, która jest właściwą, czyli którą Bóg, Stwórca, ukształtował.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i
Bierze
zawsze.
Z Francji. Serdecznie witam księdza profesora oraz ojca Grzegorza. Pozwolę sobie może jeszcze tak dorzucić. Mam przed sobą bardzo piękny modlitewnik błogosławionego księdza Sopoćki. Wielbimy Boga w Jego miłosierdziu, gdzie na końcu właśnie mówi, że w ostatecznym rozrachunku to miłość odgrywa rolę. To miłość będzie obrońcą nas na sądzie, że będziemy sądzeni tylko z miłości, nie z jakichś trudów, kłopotów, trosk, tylko z miłości, tej miłości prawdziwej, bezinteresownej. Pozwolę również Tobie jeszcze dorzucić, księże profesorze, mianowicie pamiętam kiedyś byłem na dwuletnim, to jest taki dla wolnych słuchaczy, kurs dla inteligencji katolickiej w Instytucie Katolickim w Paryżu, który ma za zadanie właściwie przedstawić doktrynę, jak najszerszą doktrynę katolicką, no językiem dla ludzi dorosłych, żeby nie zostać zawsze jako dziecko, które operuje, prawda, do dziecka mówimy o Bogu językiem dziecka. Dorosły powinien bardziej zrozumieć, prawda, doktrynę katolicką. I otóż mogą być wśród ludzi tacy, którzy zadadzą sobie pytanie, no a dlaczego wobec tego Pan Bóg stworzył człowieka istoty, skoro nikogo nie potrzebuje? I dlatego trzeba wyjaśnić, pamiętam jak profesor pan Jean Doja w swoim czasie wyjaśniał, mianowicie, że miłość Boża jest tak ogromna, tak przelewająca się, że Bóg chciał stworzyć aż stworzenie, z którym chce się podzielić sobą. I to jest tak potężna miłość. Oczywiście, że nie potrzebuje, ale chce się swoją miłością podzielić ze stworzeniem. I dlatego mamy w Starym Testamencie, prawda, kiedy Pan Bóg mówi w liczbie mnogiej, Trójca Święta, a teraz stwórzmy Ojca, człowieka na obraz i podobieństwo nasze, w liczbie mnogiej mówi, prawda, Trójca Przenajświętsza. Druga i jeszcze jedna rzecz, przepraszam, że może tak dosyć długo, ale dlaczego był akt zbawienia konieczny, bo bardzo często niektórzy mówią, przecież Pan Bóg mógłby bez tego aktu zbawić. Otóż Pan Bóg zbawił dlaczego człowieka? Otóż każdy najmniejszy sprzeciw, przeciwko Panu Bogu świadomy, dotyka Boga i on ma wartość wieczną i właściwie odłącza człowieka od Niego wiecznie. I gdyby, ale Bóg tak kocha człowieka, że jedynie zadośćuczynić człowiek nie może. Jedynie Bogu może zadośćuczynić sam Bóg. I dlatego Bóg w swoim miłosierdziu, gdzie pokazuje tak wielką miłość dla człowieka, syła, schodzi sam. Ta druga osoba boska przyjmuje, prawda, ciało ludzkie i zadośćuczyni. Bierze na siebie konsekwencje grzechu, śmierć. Wszystko bierze na siebie i zwycięża to i otwiera zadośćuczynił Bogu za nas. Bo Bogu może jedynie Bóg zadośćuczynić. Człowiek nie jest w stanie. I w ten oto sposób mamy bramy otwarte do raju. Jeśli my upadamy i jednak żałujemy, chcemy, to już jesteśmy odkupieni. Ale jesteśmy odkupieni pod warunkiem, że chcemy, że w pokorze uznajemy i że chcemy być z Bogiem i ku niebu kierujemy się. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Jerzy, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo Panie Jerzy. Piękna wypowiedź. Rzeczywiście, że miłość Boga jest fundamentem stworzenia i odkupienia. I to oznacza, że faktycznie Pan Bóg chciał nas stworzyć, dlatego że Pan Bóg jest wolny i Pan Bóg chciał nas stworzyć, a chcenie Boga oznacza, że Bóg miłuje. I oczywiście w tym sensie, że Bóg chce dzielić się i to jest, Pan Jerzy ma rację, że miłość jest prawdziwie taką, która się dzieli, ale dzieli się w sposób doskonały, bo zło też się chce dzielić, ale dzielić po prostu w sensie rozpadu, w sensie zniszczenia. Ono chce wytwarzać te związki, ale związki w celu zniszczenia i unicestwienia życia. I to jest ta wielkość miłości i oczywiście miłości boskiej jako stwórczej i zbawczej. I tutaj Pan Jerzy dotknął też drugiego bardzo ważnego aspektu, a mianowicie w aspekcie zbawienia. Rzeczywiście, że co to znaczy grzech? Grzech jest to obraza nieskończonego majestatu Boga, czyli nieskończonej miłości. A to oznacza, że odkupienie wymaga aktu nieskończonego zadośćuczynienia. I faktycznie, panie Jerzy, ma pan rację i dziękujemy też za tę część wypowiedzi, że my sami, wszyscy, razem z aniołami, nie dalibyśmy rady odkupić wszechświata. Dlaczego? Dlatego, że nie dalibyśmy rady dokonać nieskończonego zadośćuczynienia. Takie tylko może uczynić nieskończony byt, którym jest Jezus z Nazaretu jako prawdziwy Bóg. I dlatego On z miłości, potwierdzając to, że skoro świat został z miłości stworzony, to ta miłość miłosierna Boga nie zostawia człowieka w stanie upadku, lecz dźwiga go, bierze w ramiona i niesie ku niebu. Coś wspaniałego.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To Józef z Wilna, z miasta Miłosierdzie. Dziękuję za audycję. Witam ojca Grzegorza i księdza Tadeusza. Więc taka moja refleksja, chciałbym takie pytanie powiedzieć. Jak zrozumieć miłosierdzie Boże? Bo w jednych religiach Pan Bóg jest tylko sprawiedliwy, w drugich religiach tylko miłosierny, a u nas katolików i sprawiedliwy, i miłosierny. To na przykładzie supermarketa właśnie te przejście do kasy, wyjście z tego supermarketu i właśnie jeżeli ktoś skradł coś i sygnalizuje ta sygnalizacja, właśnie grzech to jest coś skradzione u Pana Boga. Jeżeli człowiek przeprasza Pana Boga, idzie do spowiedzi, żałuje za swoje grzechy, to Pan Bóg odłącza tą sygnalizację i człowiek idzie przez te wrotki, bramki miłosierdzia, gdzie odłączona jest ta sygnalizacja. Natomiast zuchwały człowiek, który gardzi kościołem, kapłanami, mówi, ja mnie niepotrzebne te pośrednicy, te mężczyźni w sutanach, ja sam na sam wyspowiadam się z Panem Bogiem, on pójdzie przez bramki sprawiedliwości, tam gdzie jest włączona ta sygnalizacja, a tam każdy grzech zostanie wyjawiony. Więc człowiek musi zadecydować na tym świecie, przez jakie wrota, te bramki on chce przejść. Czy przez bramę miłosierdzia, czy przez bramę sprawiedliwości. Ja wolę przez bramę miłosierdzia, bo żadnego człowieka nie ma, który by bez grzechu przeszedł i potrafiłby do nieba. Bóg zapłać. Pozdrawiam.
Bóg zapłać. Właśnie, czy mamy się bać Boga, który jest sprawiedliwy i miłosierny?
Pozdrawiamy Pana Józefa i Wilno, wielkie, wspaniałe miasto. Panie Józefie i drodzy Państwo, w Wilnie i na Litwie módlcie się i za Polskę, i za świat, bo Wilno to wielkie miasto. To miasto, w którym Jezus w tym klasztorku, który do dzisiaj istnieje, świętej Faustynie objawił się i objawił koronkę, czyli różaniec miłosierdzia Bożego. I módlcie się tam i tam jest oczywiście sanktuarium miłosierdzia Bożego i ten pierwotny obraz Jezusa miłosiernego. I także stolica Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Przecież tytuł tej Matki Bożej to jest Matka Miłosierdzia. Módlcie się, kochani Państwo i rodacy, i Litwini, tam w tym świętym miejscu, wielkim, znaczącym dla dziejów miłosierdzia Boga, za Polskę, za Litwę, za Europę, za cały świat i ludzkość, bo to jest bardzo ważne miejsce. Więc, panie Józefie, drogi ojcze Grzegorzu, nie ma sprzeczności pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem. Podstawą miłosierdzia jest sprawiedliwość. Ale Pan Bóg właśnie w swoim nieskończonym miłosierdziu po prostu ukazuje nam, że rzeczywiście ten wymiar sprawiedliwości, gdyby Pan Bóg zastosował tylko zasadę sprawiedliwości względem nas, to po grzechu pierworodnym, czyli grzechu śmiertelnym, nigdy żadne ze stworzeń nie mogłoby powrócić do Boga, dojść do Boga. Bo ze sprawiedliwości byliśmy przeznaczeni na wiekuistą śmierć. A wiekuista śmierć nie oznacza unicestwienia naszej bytowości, lecz wieczne oddzielenie od Boga. I to jest przestrzeń piekła. Natomiast tutaj ta relacja między sprawiedliwością a miłosierdziem, drodzy Państwo, to jest wciąż aktualna. Trzeba być sprawiedliwym, żeby móc być miłosiernym. I dlatego też Pan Bóg jest sprawiedliwy, ale Pan Bóg jest jednocześnie miłosierny. Czyli przechodzi jakby ponad porządkiem sprawiedliwości, który powinien nas doprowadzić do krainy piekła.
To jedno z drugim nie stoi w sprzeczności.
Nie
tak?
stoi w sprzeczności, dlatego że Pan Bóg nie jest sprzecznością, lecz jest absolutną doskonałością i w Panu Bogu, tylko w Panu Bogu. Boska sprawiedliwość jest boskim miłosierdziem i boskie miłosierdzie jest boską sprawiedliwością.
Nie jest tak, że tam jest jakiś, nie wiem, brakuje spójności, tak, że jak gdyby sprawiedliwość wyklucza miłosierdzie, a miłosierdzie sprawiedliwość.
Nie ma, tylko wręcz przeciwnie. Najpierw musimy zadbać o porządek sprawiedliwości. A co mówi ten porządek? To zdefiniowali Rzymianie, prawo rzymskie, a mianowicie każdemu oddać to, co jego. Ale teraz, gdyby Pan Bóg zastosował tę zasadę, no to w stanie natury tej upadłej, czyli po utracie raju.
Niewiele nam się należy, tak?
Niewiele nam się należy, po prostu należało się upadłemu człowiekowi piekło. Bo piekło jest śmiercią wiekuistą, czyli jest wiekuistym oddzieleniem, na wieki oddzieleniem tych istot, które znajdą się w piekle, od Boga jako wiecznej miłości. I chodzi o to, że rzeczywiście my zauważamy to, co już niejednokrotnie mówiliśmy sobie nawet w naszych audycjach w poprzednich latach, a mianowicie, że nie wystarczy w życiu społecznym, czy rodzinnym, czy naukowym, czy politycznym, kierować się zasadą sprawiedliwości. Ona jest jedną z bardzo ważnych zasad, ale jest niewystarczającą. Dlatego ksiądz Michał Sopoćko mówi, że to, co powinno życie społeczne Polaków i w ogóle ludzi, każdą społeczność ludzką określać, to jest ta zasada społeczna, której nauczył nas Jezus, czyli miłość. To znaczy, a miłość, co ona oznacza? Że człowiek jest gotowy nie tylko dla drugiego pracować, czy uprawiać naukę, czy tak jak nasi sportowcy na olimpiadzie, zmagać się sportowo z innymi drużynami, z innymi sportowcami świata w pięknym stylu i zdobywać wieńce laurowe mistrzów olimpijskich, lecz powinniśmy za drugich umierać. To jest ta głębia miłości, że nie tylko dla drugiego żyć, pracować, cierpieć, ale wtedy dopiero możemy stwierdzić, czy prawdziwie miłujemy, czy jesteśmy prawdziwymi ludźmi, ale jeżeli za drugiego będziemy gotowi umrzeć.
Ale lekceważąc Boga, czy mogę liczyć na Jego miłosierdzie?
Nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Dlatego, że nie mogę być prawdziwie miłosiernym, jeżeli odetnę moją bytowość od miłości wiekuistej. Czyli jeżeli bym się odciął od źródła, to podobnie jak jest i z potokiem. Jak długo mamy jakiś strumień górski? Jak długo mamy jego źródło? Jeżeli odcięlibyśmy strumień górski od źródła, nie ma strumienia. Pozostałyby leje kamienne czy piaskowe po strumieniu. Więc nie ma możliwości bycia miłosiernym czy kształtowania państwa, kościoła, rodziny, przyjaźni, nauki, uniwersytetu czy firmy ekonomicznej, jeżeli ludzie nie będą bazować na miłości. Nie będzie wielkiej polityki, nie będzie wielkiej ekonomii. To, że polska polityka jest dzisiaj taką, dlaczego jest taką? Dlatego, że brakuje w niej miłości chrześcijańskiej. To, że polska ekonomia wlecze się za setkami państw, które są o wiele mniejsze, a świetnie sobie dają radę w ekonomii. Dlaczego? Bo ludzie sobie powiedzieli, my się wzajemnie szanujemy i nie zawsze są chrześcijanami. A tym bardziej w Polsce. Przecież Polska, którą Jezus Miłosierny tak wyróżnił, że się tutaj objawił, Polska powinna teraz z całą konsekwencją tworzyć kulturę miłosierdzia i oprzeć zarówno naszą wiarę na miłosierdziu, a tutaj widzimy, że nawet w łonie samego katolicyzmu w Polsce my mamy przecież potężne dylematy. Najdelikatniej mówiąc, w polskim katolicyzmie, jeśli chodzi o pytanie o miłość bliźniego, to jeżeli my mamy we wierze czy w kościele w Polsce problemy z pytaniem o miłość bliźniego, to proszę zauważyć, jakie problemy i jakie dylematy dosięgają polską naukę. Ile jest w polskiej nauce miłości miłosiernej? Ile jest w polskiej polityce wartości z miłości miłosiernej? Ile jest w polskiej ekonomii miłosierdzia, żeby było 14%, jeśli nie więcej, a w grupach młodych pokoleń Polaków jest około 50% bezrobotnych? Więc o czym to świadczy? Że my się na płaszczyźnie ekonomicznej nie tylko częściowo, ale radykalnie rozmijamy z kulturą miłosierdzia, która jest zdolna także w Polsce, przy tych Polakach, którymi my jesteśmy, ponad 38 milionów, czy około 40, i jeszcze szereg milionów wszystkich Polaków moglibyśmy sprowadzić z zagranicy do Polski i mieć dla każdego Polaka pracę. To byłaby kultura miłosierdzia w ekonomii. W polityce tak samo. Przecież powinno się każde dobre słowo, uwagę, propozycję ustawy traktować jako coś konstruktywnego. A my mamy w polskiej polityce zasada walki jeden przeciwko drugiemu. W polskiej ekonomii. Przecież jak jest wyzyskiwany polski pracownik? Nie mówiąc już o stanie prawnym umowy, jakości umowy pracownika ze swoją firmą, ale w ogóle sposób traktowania, podchodzenia do człowieka. Przecież niejednokrotnie to jest rozmijanie się z człowiekiem, który powinien bazować na gruncie miłości. I wtedy Polska byłaby tak jak dzisiaj na olimpiadzie, zdobywałaby złote medale mistrzostw świata, Europy, olimpijskie. To byłoby wielki kraj o olbrzymim sukcesie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, który by nigdy nie poniewierał drugim, nie poniżał drugiego, nie obrażał, lecz wręcz przeciwnie, który by ukazywał wielkość, wspaniałość i Boga, i człowieka.
Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz profesor Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bardzo dziękuję, księże profesorze.
Dziękuję
za spotkanie. Moglibyśmy słuchać i słuchać, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja ku temu.
Serdecznie drugiemu ojcu dyrektorowi i wszystkim państwu.
Bardzo dziękuję też i państwu za uwagę, za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.